GAK. Wasze domy kultury w Gdańsku.
Słuchacie podcastu o potworach z szafy. Jest to medium towarzyszące cyklowi pokazów filmowych, które odbędą się w Plamie GAK we wrześniu, październiku i listopadzie. Ja nazywam się Marcin Zwolan i jestem koordynatorem tego cyklu. W tym podcaście będę rozmawiał zarówno z osobami robiącymi drag, jak i tymi, które tworzą performanse wpisujące się w szeroko pojętą sztukę queerową.
Lecimy.
Jestem dzisiaj w studio z jedną z najbardziej rozpoznawalnych i dojrzałych artystek na trójmiejskiej scenie drag, Boszeną Krzyk. Zazwyczaj się mówi Bożena czy Boszena, jak preferujesz?
Przede wszystkim cześć, Marcin. Jest to szy, faktycznie. Tam jest po prostu uciszanie przed tym krzykiem, który zaraz się dzieje po moim imieniu dragowym. Boszena mimo wszystko jest czymś bardzo utopijnym też. To jest swego rodzaju muza, nad którą się skupiam. Ja wiadomo, jak mamy muzy w przeróżnych epokach, to one są uznawane za takie piękne, to jest takie delikatne, więc Boszena jest delikatnym przejściem do krzyku. Krzyk jest dołączony w tym wszystkim głównie przez mój wizerunek i moje performance, gdzie faktycznie często jest nawiązanie czy do jakiejś muzyki metalowej, czy do mocniejszych utworów, a Boszena robi różne czasem choreografie taneczne i bardziej już jest taką diwą, a ten krzyk zaraz potem to jest takie monstrum u mnie.
A który właściwie aspekt dragu zaczął twoją przygodę z tą ekspresją artystyczną? Bo tutaj mówisz na przykład o tańcu. To jest jakiś trop, czy są też jakieś inne?
Tak, ta moja przygoda z dragiem i z taką znajomością dragu zaczęła się od RuPaul's Drag Race. A zawsze gdzieś byłam powiązana bardzo z muzyką. Czy to przez taniec, przez śpiew, gry na instrumentach. To była gdzieś gitara elektryczna. Ale osobiście jeszcze bawię się taką produkcją muzyczną.
Czyli to jest kolejny jakby side hustle oprócz dragu? To tak, jeszcze muzyka?
Tak. Mogę już faktycznie o tym powiedzieć teraz, że pracuję nad swoim takim side project pod Boszeną Krzyk.
Znalazłem na twoim profilu na Instagramie w bio określenie drag queer. Jeżeli chodzi o mainstreamową publikę, drag jest kojarzony głównie z drag queens, ponieważ to jest to, co było najbardziej widoczne przez długie, długie lata. Czy mogłabyś w jakiś sposób przybliżyć ten termin drag queer i opowiedzieć o tym, co dla ciebie znaczy?
Jeżeli chodzi o ten cały queer, który jest we mnie, na początku faktycznie określałam się stricte jako drag queen. Mam duże powiązanie, kocham samą sztukę drag queen, ale jeżeli chodzi o ten queer, tak naprawdę on był mimo wszystko od początku. Byłam tym miksem jego i jej. Ten wąs charakterystyczny, który mam na swojej twarzy, on dopisywał taką queerowość, że w sumie nie do końca wiesz, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, z domalowaną wąsem po prostu. Bardzo podoba mi się ta uniwersalność w tym, że tak naprawdę używam swojej persony trochę jak taką modelinę i wytwarzam z niej przeróżne kształty. Jedna z też z moich ulubionych artystek dragowych, Anti-Heroine z Draguli, określa się jako non-binary persona dragowa. Tutaj tak naprawdę też w Polsce jest bardzo dużo drag queerów. Uniwersalność, giętkość, po prostu modelina. Teraz głównie, jeżeli chodzi o drag queens, to widać tak naprawdę na mediach społecznościowych czy w programach, że to jest po prostu droga, żeby jak najbardziej zdobyć te wszystkie cechy kobiece, żeby absolutnie zatuszować to, co jest pomiędzy. Co jest też oczywiście niesamowicie piękne, jak można przetransformować się w bardzo kobiecą postać. Oczywiście nadal, mimo wszystko, można czuć się queer. Niektórzy czują się bardziej femme, niektórzy bardziej masculine, niektórzy pomiędzy i to jest okej.
Wspomniałaś wcześniej też o RuPaul's Drag Race i o programach, które właściwie generują kolejne zastępy osób dragowych i ten rynek się robi coraz bardziej konkurencyjny. I ty tworzysz od 2023, czy jeszcze wcześniej?
Swoją postać dragową zaczęłam tworzyć już w szkole średniej. Okay. W moim liceum. Gdzieś z tyłu w zeszycie po prostu rysowałam swoją postać dragową. Tworzyłam loga, tworzyłam to, jak mniej więcej chciałabym wyglądać, co absolutnie nie pokryło się z tym, co zaczęłam robić na początku. Moment przeprowadzki do Trójmiasta był taki dla mnie kluczowy. Już wtedy miałam taką swobodę, żeby odkrywać to jeszcze bardziej. Można tak powiedzieć, że od tego 2023 roku gdzieś już zaczęłam kombinować z dragiem.
Tutaj mamy jakby 2 lata robienia perfo.
Rok?
Może tak. Rok.
Rok. Jestem okay. Rok na scenie.
Rok na scenie.
Dokładnie.
Dobra. To w jaki sposób się udało tak szybko zaistnieć, bo już jesteś figurą, która się przewija w całej Polsce. Jakby jeździsz, robisz perfo na terenie całej Polski.
Sama chciałabym znać odpowiedź na to pytanie, szczerze mówiąc. Absolutnie nie wiem, kiedy to tak naprawdę uderzyło wszystko. To zaczęło się tak naprawdę od pierwszego open stage'a, który był w klubie Joy w Sopocie. Tam zadebiutowałam właśnie w sierpniu, a zaraz później i w sumie to było dosyć kluczowe, czyli mój lip-sync battle w Krakowie organizowanym przez Lisandrę w Lindo. Wygrałam, udało się i to bardzo faktycznie rozwinęło mnie. Poszło takie domino. Głównie miałam wtedy w Krakowie często. Też Judy zauważyła mnie od Slay Space.
Judy Chersand.
Dokładnie. Więc faktycznie często gdzieś tam gościłam. Do momentu, aż zabukowała mnie na przykład z gwiazdą meksykańskiego RuPaula, z Galą Varo. Mhm. Więc miałam tą przyjemność dzielić z nią scenę. Jestem niesamowicie wdzięczna tym osobom, które faktycznie gdzieś zauważyły mnie i chcą mnie na swoich deskach.
Skoro wszystko potoczyło się tak szybko, to jak dużo zasobów i energii pochłania drag teraz w twoim życiu?
To jest takie 70%, czasem 90%, bo jeszcze oczywiście pracuję na etat, ale drag jest tak naprawdę codziennie. Mam czasem odstępy, kiedy na przykład robię czas wolny od tego, ale nie jest to łatwe, bo mam ochotę po prostu kreować, tworzyć to wszystko, co się dzieje gdzieś tam w mojej głowie, przelewam na papier, nie? Rozpisuję sobie to wszystko. Oczywiście czasem pomysły się kończą i staram się nie dochodzić do momentu, gdzie czuję wypalenie. Bo nie chcę na ten moment tego czuć. Jestem strasznie nakręcona po prostu na więcej, na tworzenie wielu, wielu innych rzeczy.
Tutaj w grę wchodzą różne elementy, tak jak na przykład sztuka, stylizacji peru, szycie kostiumów. I teraz tak, jak jest w twoim przypadku? Czy pełnisz kontrolę nad każdym aspektem swojego wizerunku? Czy jest coś, co lubisz zlecić komuś innemu do zrobienia? Czy wszystko jest jednak pod twoją kontrolą?
Oczywiście kostiumy czasem to jest po prostu zlepek różnych lumpów, Vinted, czy rzeczy, które po prostu znajduję w internecie. Trzeba działać budżetowo, ale teraz głównie zajmuję się takim czystym handmade'em. Staram się bynajmniej. Albo po prostu przerabiać też te rzeczy, bo to jest też bardzo fajna zabawa i można osiągnąć naprawdę super efekty wizualne. Fakt, miałam tutaj pomoc w moim performance Disease, które wystawiałam właśnie w Locum Stonewall, w La Pose, podczas Twój Drag Brzmi Znajomo, organizowanym przez Twoją Starą. To tutaj faktycznie z pomocą przyszedł mój bardzo dobry znajomy Kamil Niewiński, który namalował na mnie bodysuit, kombinezon, który miałam założony. Stałam tam przez 5 godzin jednego dnia i po prostu malował. Efekt rozerwana klatka piersiowa, czy różne takie rzeczy, no to faktycznie ja gdzieś pogłębiam dalej tą wiedzę w efektach wizualnych. No i peruki, akcesoria, co tam by nie było, to faktycznie sama się za to zabieram. Jeżeli nie wiem, jak się za coś zabrać, podpytuję kogoś albo szukam po prostu tutorialu na YouTubie.
Czy jest jakiś element dragu, który cię frustruje, czy wszystko akceptujesz?
Akceptuję na ten moment wiele rzeczy. Mhm. Nie wszystko, wiele rzeczy. Uwielbiam właśnie aspekt jeżdżenia po Polsce. Poznawanie tak naprawdę otoczenia ludzi, którzy są w polskim queerze. Coś, co na ten moment faktycznie jest takim utrudnieniem, coś, co bardzo bym chciała, żeby w końcu zaistniało, to stabilna scena trójmiejska, dragowa, tutaj u nas.
Są sceny dragowe, które są bardzo rozwinięte, jak na przykład Poznań. Tam jest queer undergroundowy, chyba najbliżej queeru na przykład znanego z Draguli, jest Wrocław, też tutaj myślę o działalności twojej starej, jest Warszawa, która pokazuje właśnie ten drag mainstreamowy głównie, tak. Ale też tam się znajdują osoby tworzące w zakresie powiedzmy horror dragu. Chciałem się właśnie zapytać o tą scenę trójmiejską. Jak się właściwie plasuje na tle tych innych? Czy ta scena siebie szuka? Jak to jest?
Tak. Głównym pytaniem do mnie, kiedy faktycznie przyjeżdżam do innego miasta od na przykład organizatorek dragowych, to jest, no to jak tam ta scena w Trójmieście? Jeżeli już jest to pytanie, no to tej sceny na ten moment po prostu nie ma. Ona się buduje, ona ma swoje takie dobre chwile. Po prostu też jest problem z miejscem, gdzie moglibyśmy wystawiać drag. Na ten moment jedynym miejscem, w którym najwięcej robimy dragu w Trójmieście, to jest Joy Club Sopot. Mhm. Czy faktycznie te open stage były dwa w Joyu? No to one gdzieś tam troszeczkę zachęcają do tego, że ej, no jakby pokazujcie się, nie? Jeżeli robicie drag, wychodźcie z tym, pokażcie nam się, nie? Bo my tego chcemy. I widzimy bardzo po wydarzeniach w Trójmieście, kiedy raz na jakiś czas coś się tam pojawia dragowego, jak publika jest głodna dragu w Trójmieście.
Tak, jeszcze się pojawia sporadycznie w Red Light Pub. Tak. Mówię tutaj o open stage.
Dokładnie. I to jest super, co dziewczyny generalnie robią. One są też bardzo powiązane z Red Lightem, ale też z drugiej strony to jest ktoś z Wrocławia.
Tak, tak.
Że to nie jest typowo już taka trójmiejska solida, nie? Tylko faktycznie musi ktoś przyjechać i powiedzieć, ej, nie no, jakby robicie coś, no to musimy to pokazać, nie? Jestem też bardzo wdzięczna dziewczynom, bo zostałam też zaproszona na Drag Win do Red Lighta przez właśnie Viperę, Monalizak i Ambę. To było ekstra. Ale faktycznie chcę, żeby ta podstawa była taka trójmiejska.
Czy byłabyś w stanie na przykład polecić osoby, które warto obserwować aktualnie?
Afekta Butterfly, to na pewno. Ona czasem tam cicho siedzi, ale potrafi zrobić bardzo dobry show. Dobry kostium, ona też sama szyje, sama dużo tworzy. Dużo pozyskiwania takich rzeczy właśnie głównie z drugiej ręki. Więc ten drag taki sprzyjający też środowisku, więc to jest też niesamowite, bo często nie da się w pełni być tak ekstremalnie środowiskowym, chociaż ja bardzo bym chciała, ale są pewne aspekty rzęsy, brokat, wiadomo, nosimy poliester na sobie, czy jakiś winyl, lateks. No bo to mimo wszystko najlepiej się sprawdza, jest najbardziej wytrzymałe, najbardziej gdzieś tam pracuje. Wszystkie gdzieś tam mamy to w swoich garderobach, ale faktycznie ona gdzieś używa tego z drugiej ręki, co jest bardzo inspirujące też, żeby faktycznie szukać i przerabiać te rzeczy.
Ja tutaj chcę właśnie wrócić do tematu Boszeny Krzyk.
Dziękuję.
Jako u ciebie pojawia się nie tylko lip-sync, ale też śpiew.
Tak, 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 tak.
Co właściwie decyduje o tym, jak na przykład masz jakiś booking, że raz wybierasz lip-sync, a raz wybierasz śpiew?
Akustyka pomieszczenia.
Tak? Tak. Praktyczne rzeczy.
Tak, bo bardzo bym chciała też, żeby faktycznie osoby, które oglądają show, rozumiały, co mam do przekazania poprzez śpiew. Po drugie, dobre nagłośnienie. No jest to potrzebne po prostu, ale też główną taką decyzją jest to, że ja też bardzo lubię się ruszać, lubię bardzo dużo takiego teatru wprowadzać do moich performance'ów, też bardzo lubię po prostu lip-synkować. Sprawia mi to przyjemność i są utwory, których nie dźwignęłabym wokalnie po prostu, a bardzo chciałabym je wystawić. W takich momentach odsuwam się od śpiewu, mówię okej, okay, lip sync.
A jak jest u ciebie na przykład z wprowadzaniem elementów audiowizualnych? Bo często pokazom dragowym towarzyszą wizualki.
Ta kwestia wizualna jest dla mnie bardzo ważna. Potrafię jeszcze bardziej wyostrzyć to, co chcę przekazać. Taki początek wizuali też zaczął się u mnie w salonie, w moim poprzednim mieszkaniu, kiedy razem z Afektą organizowałyśmy show na zasadzie, no zapraszamy 10 znajomych, robimy drag i puszczamy też wizuale z rzutnika, więc to były takie pierwsze debiuty i robiłyśmy to tak długo, do momentu, aż nasi znajomi powiedzieli, okej, to miejsce jest za małe na to, wy jesteście za duże na to, po prostu co tutaj się dzieje. Czas najwyższy wyjść na scenę.
A, czyli było już wcześniej kreowanie własnej sceny. Okay.
Dokładnie, wiesz, odpalanie jakichś rad takich tortowych w mieszkaniu w upale 30 stopni, pozasłaniane okna, 15 osób w pomieszczeniu i ja waląca szpilkami po podłodze. To były takie początki tej zabawy z wizualami. Lubię to robić, lubię bardzo montować, wydobywać różne efekty wizualne, no głównie z YouTube'a, po prostu no copyrights, jakieś rzeczy.
Wspominaliśmy wcześniej o RuPaul's Drag Race. Pojawiła się też Anti-Heroine z programu The Bulley Brothers Dragula, czyli program, który jakby rozwija formułę proponowaną przez Drag Race o bardziej inkluzywną obsadę. Jeden sezon wygrał Drag King. W Polsce też się pojawiły takie media. Pojawiło się Drag Me Out w TVN, które było jakąś formą zaproponowania polskiej publice dragu w taki bardziej przystępny sposób. I też ostatnio się pojawił show King of Drag w Stanach, który zajmuje się ściśle drag kingami. Która z tych formuł jest tobie najbliższa? Czemu to jest Dragula?
Począwszy od tego, że faktycznie kiedy oglądałam RuPaula na samym początku, te pierwsze sezony gdzieś przejawiały ten alternatywny drag, co było ekstra, bo ja najbardziej faktycznie byłam tym zajarana w jakiś sposób. Później to zaczęło się coraz bardziej rozmywać i bardziej było stawiane na taki klasyczny pageant drag. Wracając do Draguli, tam zobaczyłam coś, co bardzo zarezonowało ze mną, czyli łączenie po prostu tego klasycznego dragu z tą czasem bardzo ekstremalną alternatywą i horrorem, który gdzieś towarzyszy mi od bardzo długiego czasu. Od dzieciaka gdzieś tam, wiesz, oglądałam Szczęki, czy po prostu Anakondę z...
Jennifer Lopez.
Dokładnie, Jennifer Lopez. To były takie pierwsze horrory, które gdzieś tam faktycznie wpłynęły na mnie. Dlaczego Dragula jest bardzo właśnie różnorodna i ona jest taka pomiędzy też? Fantastyczne jest to, że mamy drag kingów, mamy drag clownów, mamy drag queens, mamy osoby tworzące też tak naprawdę wizualne stricte rzeczy. Na przykład Nio Huru, która była też w Draguli.
Albo też właśnie osoby, które tworzą rekwizyty i potwory do domów strachu.
Dokładnie.
Grey Matter?
Grey Matter, niesamowity Grey Matter, dokładnie. Nie. Bardzo podoba mi się też w ogóle takie rzemiosło w tym wszystkim, nie? Że tam faktycznie większość z tych osób sama kreuje to, co wystawia na scenę. Bo w RuPaul's Drag Race zaczęło to się tak zacierać, że tam jest już coraz mniej takiego kraftowania faktycznie stricte. Mhm. Tylko one już mają gotowe stylizacje, peruki. W Draguli na pewno też coś tam jest od kogoś, ale większość urywków, gdzie oni po prostu siedzą i dłubią i tworzą te flaki, zgniłe mięso, to wszystko i zakładają to na siebie, to jest takie czysto ich rzemiosło.
Faktycznie tego brakuje w Drag Race. Tam nie jest nigdy pokazywany proces. Mhm. Tam są ważniejsze jakby kwestie i wchodzenia też pewne schematy.
Tak, tak.
Na przykład pod kątem typów określonych queens. Jedna osoba zajmuje się komedią, druga osoba jest alternatywna, a w Draguli to są po prostu indywidualności, które tworzą rzeczy i my widzimy, jak te rzeczy powstają, co jest super. Zauważyłem też na twoim profilu, że jest faktycznie bardzo silny motyw wiedźmy. Mm-hmm. Dlaczego wiedźmy są dla ciebie ważne?
Ogromne feministki po prostu, które przelały swój popiół niestety i krew na stosach przez to, że chciały mówić prawdę i tylko prawdę. Przez to, że one były takim ruchem, który sprzeciwiał się systemowi. Gdzieś sama mam powiązanie z magią, z żywiołami, z Matką Ziemią, więc faktycznie łączę to wszystko, ale w tym samym czasie uszlachetniam i za każdym razem gdzieś biję pokłon wszystkim osobom wiedźmiarskim, które spłonęły na stosach bądź zostały tak naprawdę zamordowane w torturach. Gdzieś ten aspekt jest dla mnie ważny. I naprawdę ważne jest to dla mnie, żeby znać historię tych osób, bo to była jedna z większych tragedii ludzkości tak naprawdę. Jeżeli chodzi o krucjaty, to wszystko, co miało miejsce tutaj w Europie, ale też na Amerykę to przechodziło. Te wiedźmy były prześladowane. Dobrze, że już teraz mamy trochę mniej takiej nagonki na to wszystko, no ale nadal gdzieś się tak patrzy na to z takim dużym uprzedzeniem, no że jednak spekulujemy z tym czystym złem, a to absolutnie nie o to chodzi. tylko człowiek szuka swojej pierwotności po prostu w taki sposób.
Czyli krzyk jest hołdem.
Krzyk jest hołdem dla tych wszystkich osób, które płonęły na tych stosach.
A są jakieś na przykład wiedźmy filmowe, które są ci specjalnie bliskie?
Wiedźmy filmowe. No począwszy od The Craft, po prostu z lat 90.
Tak, Szkoła Czarownic.
Szkoła Czarownic, która faktycznie, ona miała takie drugie życie. Był taki moment, kiedy dużo takiej wiedźmiarskiej estetyki wpłynęło do mainstreamu. Ale ja bardziej faktycznie byłam w tych wiedźmach mimo wszystko mitologicznych, tych słowiańskich na przykład. Uwielbiam Wiedźmina Dziki Gon, jeżeli chodzi o samą grę osobiście. I dobrze tam jest też przedstawiona historia, mimo wszystko, poprzedzona oczywiście fantastyką, która tam się dzieje, ale dzieje się też dużo fajnych takich wątków historycznych, o których warto wiedzieć. Czy czytanie głównie o wiedźmach właśnie średniowiecznych, o ostatnich paleniach na stosie, gdzie co i jak się odbywało, to miało większy wpływ na mnie niż same na przykład postacie filmowe.
A jeżeli chodzi w ogóle o szeroko rozumiany gatunek kina grozy, były Szczęki, była Anakonda, która jest w ogóle bardzo ciekawym wyborem. W moim przypadku to był film, który się też dużo przewijał w dzieciństwie. Głównie ze względu na to, że był w telewizji cały czas.
Na jakimś pulsie albo coś.
Postacie,
tam,
to, no tak, tak. Tak, tak. Czyli tam jest jakiś Animal Attack jeszcze wchodzi, jeszcze masz jakiś podgatunek, powiedzmy, kina grozy, który lubisz po prostu oglądać.
Bardzo lubię horrory połączone z science fiction. Kocham całą serię Obcego. Absolutnie. Tutaj mogę też nawiązać do... No nie jest to mocne kino grozy, ale Stranger Things, nie? To też jest dla mnie bardzo inspirujące. Poza tym miałam też dużą styczność z filmami egzorcystycznymi. Dużo przejawiało się też właśnie w mojej młodości, przez to, że gdzieś byłam bardzo powiązana z kościołem. Lekcje religii i egzorcyzmy Emily Rose, obecność, zakonnica. Więc to się gdzieś też przejawiało. Później właśnie włączyły się też te wiedźmy w tym wszystkim.
Wiedźma stoi trochę w opozycji do kościoła, bo no. Kościół to jest jakby źródło opresji, nie?
Tak. Tak,
w przypadku
tak, tak,
wiedźmy,
tak.
Więc to
no,
wszystko...
Sama historia o tym mówi. Zakony krzyżackie i wiedźmy, nie? Po prostu to jest... To jest jadka.
A dlaczego whiteface?
Nie wytrzymam. Kolejny po prostu. Kultura gotycka.
Kultura gotycka.
Kultura gotycka absolutnie zakochana w Suzy and the Banshees, The Cure, wszystko po prostu dookoła. Plus jest to w ogóle świetny motyw do klubów, które mają bardzo słabe oświetlenie.
I broni się też w świetle słonecznym.
Dokładnie. Wszystko jest po prostu takie białe, wysmarowane. Po prostu ja nakładam sam SPF. To jest SPF. To żadna farba.
No nie.
Więc faktycznie ten whiteface zarezonował ze mną, ale ja też miałam w ogóle od samego początku problem z dobraniem podkładu. Więc raz zakupiłam białą farbę i strasznie mi się ona spodobała, bo spodobały mi się możliwości związane z nią. To, że cienie lepiej wybijają się na niej. To, że wszystko jest takie po prostu wyraziste, podkreślone. To jest jak malowanie na białej kartce. Może kiedyś zobaczycie Boschenę w naturalnej bazie, ale ona na ten moment to taka wpółżywa jest.
Okej. No to skoro Boschena jest wpółżywa, to możemy ją pozostawić.
Tak, już tyle krzyczała.
Od ciszy do krzyku, z powrotem w ciszę. Czy coś?
Tak.
W takim razie dziękuję ci, Boschena.
Dziękuję ci, Marcin, potwory z szafy.
To przemiłe popołudnie. I do zobaczenia na następnej odsłonie potworów.
Do zobaczenia. Dziękuję ci bardzo.
A ja dziękuję wam za wysłuchanie mojej rozmowy z Boscheną. Następne spotkanie z potworami odbędzie się 4 października o godzinie 20 w Plamie Gag. Filmem wieczoru będzie Vegas w kosmosie Philipa Forda, a seans zostanie poprzedzony performancem po matki Teresy, z którą będę rozmawiał w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.